Drodzy Państwo, wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi patronite.pl/radiownet.
Naszym gościem Jan Krzysztof Ardanowski, poseł do Sejmu, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister rolnictwa. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie pośle, w drodze złapaliśmy się na rozmowę, żeby zastanowić się, w jakim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, znalazła się polska prawica po wyborach. Różne są spekulacje, nawet takie, że PiS nazwę ma zmienić w ramach rebrandingu i odmłodzenia. Jak wygląda dyskusja wewnętrzna w obozie rządzącym, za chwilę opozycyjnym?
Ja się martwię tym, że szerszej dyskusji wśród członków PiS-u nie ma. Pewnie są jakieś analizy, chcę w to wierzyć, w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości, natomiast żadnej jakiejś głębszej refleksji, której oczekują zresztą członkowie PiS-u w całej Polsce, praktycznie nie ma. Ja się martwię również tym, że odejście PiS-u od rządów, co wszystko na to wskazuje, się wydarzy, jest złą informacją dla prawicy, dla środowisk konserwatywnych Europy, ponieważ silny kraj z grupy większych przestaje mieć wpływ na to, co będzie się działo w Brukseli, a te zagrożenia są bardzo realne. Przyspieszenie prac nad zmianami traktatowymi, tak jakby czekano na rozstrzygnięcie w Polsce i odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od władzy, stąd pewnie i ingerowanie ze strony Unii Europejskiej, jakby wskazywanie, kto powinien w Polsce rządzić. Te zmiany traktatowe są jednoznacznie negatywne. Tu nie ma się co nad tym zastanawiać. One chcą utworzyć super państwo europejskie i to nie super w znaczeniu młodzieżowym, że coś jest super, tylko państwo nad państwo, które zabierze znaczną część kompetencji narodowych, tych, które są wyznacznikiem suwerenności, niepodległości, na poziom urzędników unijnych, którzy ewentualnie z łaski będą mogli coś tam przekazać do krajów członkowskich. Czyli odwrócenie sytuacji, że to kraje członkowskie mogą, jeżeli taką decyzję podejmą, część swojej suwerenności w różnych obszarach oddać do federacyjnego układu polityczno-gospodarczego. Teraz ma być jedno państwo, które z dominacją Niemiec, bo tego nikt nie ukrywa, ten duopol francusko-niemiecki bardzo słabnie, Francuzi mają dużo problemów i niewiele jest krajów,
ale
które będą w stanie temu przeciwdziałać.
Ale tu chyba nie ma sporu, panie ministrze. Otwieram, co czasami mi się zdarza, Gazetę Wyborczą i tam na pierwszej stronie taki oto tytuł: Polska będzie przeciw, i piórem nikogo innego, tylko Pawła Wrońskiego jest artykuł, jak to dzielnie Donald Tusk zapewnił, że jego europosłowie byli przeciwko i że Donald Tusk jest rycerzem suwerenności, który razem z Januszem Wojciechowskim i Jarosławem Sikorskim na białych koniach galopują, żeby zniszczyć hydrę i zdeptać się smoka centralizmu w Unii Europejskiej.
Pięknie, ja to nie wierzę. To jest cyniczna gra. Nie mam żadnego zaufania do pana Tuska i do tego, jaką rolę ma w Polsce do odegrania. Zapewne to jest gra polegająca na tym, że ja znam jego wypowiedzi, że jakieś drobne poprawki, drobne ustępstwa gdzieś tam się znajdą, żeby on mógł ogłosić wielki sukces, że Polska tu twardo stawiając sprawę wywalczyła już na tyle korzystne rozwiązania, że spokojnie możemy ratyfikować nową wersję traktatów konstytuujących. Nie, konstrukcja Europy, która jest zapowiadana i która jest siłą walca narzucana krajom członkowskim, przyspieszenie jest bardzo duże. Wydaje mi się, że trudno będzie, jest to wręcz niemożliwe, żeby przeciwdziałać tym tendencjom. Jest to utworzenie super państwa, które będzie decydowało o wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących krajów członkowskich, kwestia obronności, granic zewnętrznych, nakładanych podatków, wspólnej waluty, zabierania pieniędzy. Nawet to jest, przypomina mi struktury państw komunistyczne, bo nawet Komisja Europejska ma przestać się nazywać Komisją Europejską, ma być egzekutywą, a komisarze mają się nazywać sekretarzami. No to ja pamiętam, sekretarze Biura Politycznego.
Tak kiedyś było, ale to będzie ten temat, który będzie napędzał polską prawicę, będzie napędzał Prawo i Sprawiedliwość?
Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli chce pozostać, i mówię to bardzo otwarcie, jeżeli chce pozostać partią, która ma realną szansę do powrotu do władzy, nie wiadomo w jakim terminie, wydaje mi się, że nie prędko. Na pewno nie będzie to czas wyborów samorządowych, ani wyborów do Europarlamentu. Musi również przemyśleć swoje funkcjonowanie. Zdaję sobie sprawę, że takie rozliczenia powyborcze są najtrudniejsze, ale dysponowaliśmy wieloma atutami, by te wybory wygrać. Przede wszystkim wiele dobra, jakie zostało w ciągu 8 lat w Polsce wprowadzone. Szereg dobrych rozwiązań i w polityce społecznej, w obronności, w wielu innych obszarach. Boję się, że to wszystko zostanie zmarnowane, ale mieliśmy również...
Ale te atuty były, to faktycznie, tylko przerwę i będę pewnie przerywał, ta Karola dziennikarza w rozmowie z politykiem. Wydaje się, że w sondażach wiele waszych propozycji ma poparcie społeczne, tylko partia ma je znacznie mniejsze. Czy CPK, czy rozwój armii, czy wiele innych elementów programowych jest akceptowanych powszechnie. Na Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, no ale nie będzie rządzić.
No tak, i to jest właśnie ten dylemat, że my nie umieliśmy ze swoim przekazem dotrzeć do społeczeństwa. Nie umieliśmy uwiarygodnić również naszych działań, bo różne błędy, często wyolbrzymiane z ich wywidły, robione było wyolbrzymiane błędy PiS-u, ale również i błędy, które rzeczywiście były, negatywnie odbijały się na naszym wizerunku, choćby tłuste koty, mówię w pewnym uproszczeniu, również pewnego rodzaju przekonanie, że duże transfery społeczne powodują, że ludzie na pewno zagłosują na PiS. Wydaje mi się również nieumiejętność rozmowy z młodzieżą, a przypomnę, że 8 nowych roczników doszło przez te 8 lat naszych rządów i ja nawet spotykałem się z młodymi ludźmi i mówią, proszę pana, straszenie nas Tuskiem to jest tak, jakby straszył smokiem wawelskim. To my tyle samo się boimy jednego, jak i drugiego. A zrobienie z tego głównej osi sporu powodowało, zresztą również i bardzo agresywna kampania, a nie należało w ten sposób odpowiadać na zaczepki Tuska i Platformy. Raczej prezentować pozytywny program, co zrobiliśmy, uderzyć się w piersi, co nam nie wyszło, mówić o tym, co chcemy czynić. I wtedy jestem przekonany, że znaczna część społeczeństwa obdarzyłaby nas większym zaufaniem, które pozwoliłoby na kontynuowanie władzy.
Opis tego, co było.
Teraz premier Morawiecki w tych swoich propozycjach mówi o różnych sprawach, które są ważne dla Polski, które są społecznie akceptowane. Pytanie zawsze będzie w takim momencie stawiane. No dobra, to teraz? A dlaczego wcześniej o tym nie mówiliście?
Tak będzie zapewne robione. Mamy analizę, co się stało, zdaniem pana posła Jan Krzysztof Ardanowski, naszym gościem. A co powinno być zrobione? Premier Mateusz Morawiecki ma wiarygodność, żeby mówić i o błędach, ale także prezentować nowe pomysły programowe. Ma tą wiarygodność dotychczasowe kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości? Pana zdaniem?
Morawiecki jest jednym z kluczowych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście to wszystko w tej partii kręci się wokół jednej osoby, prezesa, osoby charyzmatycznej. Ja zresztą jestem 22 lata w PiS-ie ze względu na braci Kaczyńskich i pewną wizję Polski, jaką oni prezentowali. Polski solidarnej, Polski liczącej się na arenie międzynarodowej. Polski, która buduje wspólnotę w oparciu o tradycję europejską. Mnie się podoba i w dalszym ciągu uważam, że PiS w tym kierunku powinien próbować odbudować swoje zaufanie partii ideowo-konserwatywnej, ale w sensie gospodarczym, liberalnej. Tego społeczeństwo oczekuje, a my tutaj niewiele byliśmy w stanie zaoferować. Więc wydaje mi się, że wyciągnięcie wniosków, jakby na nowo zdefiniowanie Prawa i Sprawiedliwości jako partii konserwatywno-liberalnej byłoby wstępem do odzyskiwania zaufania. Oczywiście
jasne,
trzeba...
ale do PiS urósł na podziale Polska liberalna kontra Polska solidarna. PiS dostało największe w historii poparcie i liczby bezwzględnych i procentowe w roku 19, no kiedy mogło się pochwalić okresem rządów także Beaty Szydło i potem otóż Morawieckiego rządów, które były bardzo mocno prosperujące. prospołeczne, najbardziej prospołeczne w historii III Rzeczypospolitej.
Ale to ja o tym nie wiem i uważam, że to jest jedno z największych naszych sukcesów. To jest właśnie polityka prospołeczna, która wyprowadziła parę milionów ludzi z biedy w Polsce. Ja żyję na obszarach wiejskich i wiem, ile dobrego nasze programy społeczne uczyniły, również inwestycje w obszary wiejskie, ale to jest na inną rozmowę. Natomiast liberalizm rozumiany nie jako laissez-faireism, rób ta co chce, ta, co w jakiejś ordynarnej formie w Polsce jest głoszone, ale prawo do swobody działalności gospodarczej, nie ingerowanie nadmierne państwa w firmy, które ludzie zakładają i swoją przedsiębiorczość realizują, jednym z nieporozumień, niestety odbijającym się na wyborach, ja odczułem to na własnej skórze, bo mam wielu przyjaciół, którzy różne działalności gospodarcze, małe, średnie firmy prowadzą, było i składka zdrowotna, i to dociśnięcie, to podejrzewanie każdej firmy, że jest na pewno oparta o oszustwo, że przedsiębiorcy są złodziejami, to wszystko się kumulowało. Do tego doszły ewidentne błędy w polityce rolnej. Ewidentne to jest ten obszar, którym całe życie się zajmuję. Na wsi można było spokojnie 4-5% głosów uzyskać i może byłyby głosy na wagę zwycięstwa. Natomiast rolnicy oczekują przede wszystkim pewnej stabilności prowadzenia gospodarstw. Te, jakby nadziei, że państwo będzie broniło przed oszustami, pośrednikami, którzy wykorzystują swoją pozycję dominującą, sieciami handlowymi. I również ludzie wyjaśnienia, kto ponosi winę za zniszczenie polskiego rynku zboża tym importem z Ukrainy. Mówiłem o tym wielokrotnie. Papierkiem lakmusowym, którego oczekiwali rolnicy, było jednak stanięcie w prawdzie i opublikowanie, jakie firmy na tym miliardy zarobiły. Nie było na to żadnej zgody, tylko było opowiadanie o tym, że do wszystkiego będą dopłaty. Będą dotacje, 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 w które ludzie nie wierzą, że dotacje są typową kiełbasą wyborczą, niemożliwą do realizowania w dłuższej perspektywie czasu. Na dodatek dotacje dla rolników są źle odbierane przez inne grupy zawodowe, które traktują rolników jako pazerną grupę wyciągającą rękę po pieniądze. Ludzie czekali do końca na jakąś jednak zdroworozsądkową ofertę, która nie wymagałaby nawet pieniędzy, tylko pokazania, że państwo rzeczywiście troszczy się o trwałość sektora rolnego. Mówiono dużo o bezpieczeństwie żywnościowym, przecież ono jest zapewnione, może być zapewnione tylko przez własną produkcję rolną.
No dobrze, ale
uderzenie w większe gospodarstwa, rozdawnictwo pieniędzy, które na wsi, pewnie wszyscy biorą całe społeczeństwo takie skonstruowane, ale często są uważane za ten rozdział za niesprawiedliwy, że ten, który pracuje, też dostaje, to nie jest dobrze przyjmowane. Błędów było dużo i ja bym oczekiwał, żeby jednak rozpocząć jakąś wewnętrzną debatę o tym, co było przyczyną porażki i tego, że nie jest wynik oczekiwany, co do którego PiS chyba był przekonany. Owszem, wynik może po 8 latach rządów w trudnym otoczeniu wstydu nie przynosi, ale de facto wygrywa ten, który jest w stanie stworzyć rząd, czego PiS w najbliższym czasie nie będzie w stanie.
A pana deklaracje, bo to zaraz będzie zjazd, będą konferencje, czeka także Prawo i Sprawiedliwość, kongres, zmiany personalne. Pan mówił o Jarosławie Kaczyńskim, że to jest ta osoba, do której pani jest w polityce, w Prawie i Sprawiedliwości. Wiele osób mówi, nie ma mowy o zmianie prezesa. To jest pewnego rodzaju tabu, że rzeczywiście każdego można wymienić poza Jarosławem Kaczyńskim. Tak będzie dalej? To jest jednak polityk, bez którego nie ma PiSu?
Ja nie jestem tu oryginalny. Ludzie wybitni kierują różnego rodzaju strukturami, które stworzyli do śmierci. Niech żyje 100 lat. To jest podobna sytuacja jak z Piłsudskim, chociaż wycofał się jakby z działalności, ale jednak był naturalnym liderem swojego obozu i nikt Kaczyńskiemu stołka nie chce zabierać, tak jak sądzę. Ale jednak nie może być sytuacja, z którą mamy do czynienia, że cała strategia wyborcza, że wszystkie sprawy dotyczące państwa, różnych obszarów, które znajdowały zresztą również, czy powinny znaleźć odzwierciedlenie w ofercie wyborczej, są oparte o jednego człowieka, a otoczenie raczej zajmuje się egzegezą tego, co pan pan prezes myśli, niż prezentowaniem swoich innowacyjnych jakichś osobistych projektów, pomysłów. To trzeba zdecydowanie również oprzeć się na pewnej mądrości, nie tylko najbliższego otoczenia, bo jeżeli ta mądrość by była, to wybory byłyby wygrane, ale również przeprowadzić debatę nie na kongresie, gdzie wszyscy przyjeżdżają, scenariusze są ułożone, role rozpisane, tylko może poważną debatę wśród tysięcy członków Prawa i Sprawiedliwości. Oni tego oczekują, szczególnie, że ogromna ilość będzie ludzi związanych z PiS-em, będzie poddana wendecie ze strony tych, którzy przejmą władzę. Posłowie mają swoje pensje, mają swoje jakieś uposażenia, 4 lata przetrwają, a co mają zrobić ludzie, którzy tylko z faktu, że w okresie Prawa i Sprawiedliwości zostali zatrudnieni w administracji, w spółkach, w różnych przedsięwzięciach, niekoniecznie na zasadach kumoterstwa i nepotyzmu, a będą teraz wyrzucani tylko dlatego, że byli zatrudnieni w okresie ostatnich 8 lat. Z czego ci ludzie mają żyć? Przecież to są ludzie, którzy mają kredyty, żony, dzieci, rodziny, potrzeby i tak dalej. Oni są rozczarowani, bo przegrane wybory, konsekwencje przegranych wyborów, to ci ludzie przede wszystkim poniosą, a nie kierownictwa, które tak poprzez ustawienie listy wyborczej również miały zapewnione poduszkę i lądowanie w parlamencie. Trzeba odnieść się do tych wszystkich, którzy zaufali PiS-owi, którzy poświęcili wiele pracy w terenie, którym często PiS niczego do tej pory korzyści jakichś wielkich nie przyniósł. Działali również z pobudek prawicowych, patriotycznych i zasługują również choćby na to, żeby ich opinię wysłuchać. Takiej debaty, wydaje się, PiS potrzebuje. W przeciwnym wypadku bardzo wielu ludzi odejdzie od tej formacji. Ona przetrwa, bo znaczna część społeczeństwa, nie wiadomo jak duża, pozostanie przy szyldzie. Nie sądzę, by ten szyld był zmieniany, ale to doprowadzi do tego, że to będzie partia może 15% poparcia społecznego, która będzie miała poważne kłopoty, by wrócić w jakimś przewidywalnym czasie do władzy. Tym bardziej, że zmienia się społeczeństwo, zmienia się jego struktura i również musimy wypracować umiejętność rozmowy z ludźmi młodymi, którzy de facto za chwilę będą decydowali o wszystkim, co się w Polsce dzieje. Dlatego refleksja, pewne stanięcie w prawdzie, uderzenie się w piersi i poważna rozmowa, a nie zaklinanie rzeczywistości, że tyle dobra uczyniliśmy, tak wspaniałe osiągnięcia mieliśmy, tylko nie umieliśmy może ich przekazać albo ludzie nas nie zrozumieli. Demokracja, wybory zawsze są formą marketingu, są formą promocji. Nie wystarczy mieć rację, nie wystarczy mówić i wierzyć w to, że czyniło się dobro, często zresztą w oparciu o faktyczne argumenty, a jeszcze trzeba umieć z tym do ludzi dotrzeć. Zmienia się sposób komunikowania ze społeczeństwem, więc wiele rzeczy trzeba zmienić.
Zobaczymy, jak te zmiany będą wyglądać. Naszym gościem Jan Krzysztof Ardanowski. Panie pośle, pytanie ostatnie. W Medyce ma się odbyć protest rolników. Jedzie tam, chyba nawet go trochę organizuje Michał Kołodziejczak. Na ile nowa większość rządząca będzie mogła sterować protestami rolniczymi, będzie miała mir na wsi?
Kołodziejczak jest postacią z jednej strony tragiczną, z drugiej komiczną. Jest posłem, bardzo to zabiegał, chciał, żeby zostać tym posłem, sądząc zapewne naiwnie, to jest może naiwność tych, którzy wchodzą do Sejmu, że on jako poseł będzie miał wielki wpływ na swoją formację i na to, co się dzieje w Polsce. Myślę, że przeżyje, już pewnie przeżywa rozczarowanie. Ostatnio słyszałem o tym, że jednak w sposób taki trochę bardzo potulny, że on liczy na to, że Tusk go nie zostawi. Natomiast są rzeczywiście poważne problemy w relacjach z Ukrainą. Przeżywają to zarówno przewoźnicy, to są skutki zarówno w przypadku przewoźników, jak i importu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. To są decyzje Komisji Europejskiej, które otwierają granice, dają szansę Ukrainie Ukraińcom, gdzie są niższe koszty, gdzie różnego rodzaju działania są niezbieżne z polityką Unii Europejskiej, ale ze względu na pomoc dla Ukrainy się otwieramy. I te protesty są moim zdaniem dość naturalne. To nie są protesty przeciwko rządowi polskiemu, co raczej przeciwko polityce Unii, która pod dyktando Niemiec właściwie chce doprowadzić do tego, żeby Ukraina, firmy ukraińskie, czy firmy raczej na Ukrainie, bo one są powiązane co najwyżej z oligarchami ukraińskimi, międzynarodowy kapitał, który tam
operuje. To był głos Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który dość brutalnie się zerwał. Nie wiem, czy uda się to połączenie telefoniczne nawiązać powtórnie, żeby spuentować rozmowę, ale jeśli się nie uda się, to ja tylko powiem, że bardzo serdecznie panu posłowi za rozmowę dziękuję. Tej rozmowy mogliśmy wysłuchać dzięki patronom Radia Wnet. Dzięki nim istnieje radio, istnieje kanał Radia Wnet na YouTubie patronite.pl/radiownet. Tam są wszelkie niezbędne informacje. Jednego pytania zabrakło, zanim to połączenie się zerwało i chyba już nie uda się do rozmowy wrócić.